Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jeden z Panów bardzo aktywnych komentatorów, Pan Jan Schanowa, był tak uprzejmy i poprosił mnie o zajęcie się tematem, którym ja się zajmuję od 4 lat, tylko że ten Pan przyszedł jakby chyba do kanału w momencie, kiedy ja akurat trochę ten temat odpuściłem. Chodzi temu panu o umiędzynarodowienie Joanna. On to nazwał polityką Pekinu w stosunku do RMB. Czy ja, oczywiście to jest znacznie szerszy temat, to o czym on powiedział, ale myślę, że jemu chodziło raczej o umiędzynarodowienie Joanna. Proszę Państwa, więc tak, no przede wszystkim ja Państwu dam link w opisie do tego felietonu, dałem link, a bo Państwo, jak będziecie to słuchali, to już będzie. Dałem link do strony, która interaktywnie pokazuje, jak to wyglądało i wygląda od samego początku, bo od końca 2010 roku, 2010 roku, w listopadzie się to zaczęło. Ja zacząłem się tym interesować, co miesięczne felietony na ten temat zacząłem publikować kilka miesięcy później. I przez cały ten czas publikowałem, aż w pewnym momencie, nie wiem, uciekło mi to z pola widzenia. Jakby przestałem się tym nie tyle interesować, bo umiędzynarodowienie renminbi, ta playlista jest w dalszym ciągu sukcesywnie uzupełniona przez nieco inne artykuły, może bardziej szerzej traktujące, a może raczej węziej traktujące o tym problemie. Otóż w czym rzecz? Może zacznijmy od tego, że umiędzynarodowienie RMB zaczęło się w momencie, kiedy władze zdały sobie sprawę z tego, że to będzie dla Chin ogromny handicap, gdyby się to udało. Znaczy, handicapem zawsze będzie, nawet sam proces jest handicapem. Daje gospodarce chińskiej olbrzymie atuty całej gospodarce. Oczywiście w szczególności eksportowi, ale nie tylko. To się tak mówi. Nie tylko. I importowi, i obroty z zagranicą, prestiż, zyski. No naprawdę szereg różnego rodzaju spraw, które... Oj, ja chciałem kiedyś, to było chyba z 12 rok, chciałem robić doktorat na temat internacjonalizacji renminbi, ale profesor Gawlikowski mi wtedy dosyć ostro, zresztą mi słusznie, ten wytłumaczył prawie ręcznie, że to nie ma sensu. Że nikogo to nie obchodzi, nikogo to nie interesuje, no i tak dalej. Ja myślę, że to wtedy, kiedy to miało miejsce, to miało sens, zresztą teraz to też oczywiście ma sens. Natomiast sytuacja się dosyć radykalnie zmieniła. No właśnie. Kwestia warunków, w których następuje, znaczy może inaczej. Ta internacjonalizacja, to międzynarodowienie renminbi odbywa się na każdym kroku, gdzie się tylko da, również w tej chwili w Polsce, między innymi, bo przecież Polska podpisała z Chinami umowę, w której te obroty mogą się odbywać w walutach polskiej i chińskiej. Tam wtedy kiedy to było, kiedy to się zdarzyło, czyli kilka miesięcy temu, w 16 roku, gdzieś w drugiej połowie 16 roku, ja państwu Państwa tym zainteresowałem, był felieton na ten temat. I wtedy, ale wtedy ci ludzie z handlu zagranicznego mówili, że to bez przesady, że to nie da się zrobić tego szybko. No bo jednak renminbi nie jest taką walutą popularną, nie jest mocną walutą. No właśnie, bo to zawsze dolar, ten dolar w tle i stosunki polsko-amerykańskie w tle. No, ja pamiętam, tak żeby jeszcze bardziej skomplikować tą sprawę, to pamiętam, bo to teraz się mówi, że te stosunki polsko-amerykańskie są takie bardzo dobre, ale proszę nie zapomnieć o tym, że to jest kłamstwo, najprościej mówiąc, to było chyba z 4 lata temu, właśnie 4-5 lat temu, wtedy, kiedy się tym bardzo, bardzo interesowałem, jeden z moich znajomych na moją prośbę rozmawiał tam z człowiekiem z NBP właśnie o tej sprawie i tamten powiedział, nie ma woli politycznej, żeby yuan, czyli RMB, żeby było wymienialne na złotówkę. No właśnie, nie było woli politycznej, już wtedy nie było woli politycznej. Wtedy, w tej chwili wprawdzie ta wola polityczna się znalazła, ale to wszystko jest jeszcze takie tak naprawdę, tak jak wszystkie polskie władze, no, potrafią obracać jęzorem i to wszystko. Bo to za tym muszą iść różne działania, nie tylko powiedzieć, no tak, to się zgadzamy, no i koniec, fajra. Mili Państwo, dlaczego ja mówię, że ten, że znaczy, dlaczego ja mówię? Dlaczego ja, inaczej. A jeśli Państwo widzicie ten wykres, a powinniście tam wejść, ten, do którego jest link, wykres postępów RGI, czyli Renminbi Globalization Index, Banku Standard Chartered, to zobaczycie, że do pewnego momentu, czyli tam gdzieś do 14 roku, jeszcze powiedzmy sobie do 15 od biedy, to ta internacjonalizacja szła dosyć sprawnie, po czym się zatrzymała. W połowie 15 roku się zatrzymała i 16 rok to był lekki spadek. Powiem więcej, żeby być uczciwym, to powiem, że to był wrzesień 15 roku, było maksimum 2346 punktów, a teraz mamy za grudzień, dane za grudzień 16 roku, 1926, no więc jest różnica, prawda? I już nie mówiąc o tym, że przed tym wrześniu 15 roku te postępy globalizacji wcale nie były takie duże. A dlaczego? A proszę nie zapomnieć o tym, że w dużej mierze, znaczy powodów, dla których postępy internacjonalizacji międzynarodowienia yuana są takie, jakie są, to jest sytuacja międzynarodowa, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna międzynarodowa, sytuacja gospodarcza międzynarodowa, naciski na to amerykańskie na to, żeby naciski amerykańskie w różnych regionach świata, na to, żeby ta internacjonalizacja się nie posuwała do przodu. I jeszcze, przepraszam, ale ja wymiennie używam słowa internacjonalizacja i umiędzynarodowienie. Dla mnie to jest to samo. Więc przede wszystkim właśnie, proszę nie zapomnieć o tym, że nikomu za wyjątkiem Chińczyków nie zależy na tym, żeby, no może jeszcze kilku innym krajom, ale naprawdę bardzo niewielu krajom, zależy na tym, żeby między innymi RMB, postępy w internacjonalizacji RMB były znaczne. Natomiast tak naprawdę są olbrzymie siły. Przede wszystkim rząd Stanów Zjednoczonych lub rynki finansowe. To jest wymiennie. Właśnie nie wiadomo, co jest ważniejsze. Myślę, że ważniejsze są jednak w tym przypadku rynki finansowe, jak zwykle, bo to one trzymają kasę, między innymi amerykańską. No widzę, Fed jest elementem, dla mnie Fed jest elementem rynku finansowego, czyli międzynarodowego żydostwa. Więc te rynki finansowe są bardzo niezainteresowane tym, żeby miały miejsce postępy w umiędzynarodowieniu RMB. I to widać, słychać i czuć. No to wystarczy popatrzeć na ten indeks, prawda? Na postęp tego indeksu. I to jest tak, że można powiedzieć, że czy internacjonalizacja RMB szkodzi, czy wręcz inaczej, wręcz odwrotnie pomaga kiepska sytuacja finansowa na rynkach światowych. Mnie się wydaje, że można znaleźć argumenty i za jednym, i za drugim twierdzeniem. Tutaj nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz. Tutaj sytuacja na rynku światowym jest może mniej istotna. Natomiast zdecydowanie bardziej istotne jest między innymi to, że to, co się działo z RMB przez ostatnie pół roku, okazał się być mało stabilny, a to, proszę Państwa, niczego dobrego nie wróży. Oczywiście można powiedzieć, że przecież ten maksimum było, proszę Państwa, w październiku, we wrześniu 15 roku, więc kudy tam do tego. Tak, oczywiście, że tak. Ja myślę, że wtedy zaczął się mocny kontratak rynków finansowych na postępy w RMB, na postępy w internacjonalizacji RMB, bo ja się patrzę na to z punktu widzenia tego, jak to czy komu zależy na tym, żeby postępów nie było, i komu zależy na tym, żeby postępy były. Więc oczywiście żeby postępów w internacjonalizacji RMB nie było, no to oczywiście zależy rządowi Stanów Zjednoczonych politycznie i rynkom finansowym w postaci gotówki. Bo one dla nich dolar jest jakby takim fundamentem, na którym oni zbudowali swoją potęgę. A gdyby się nagle ten fundament im osunął spod nóg, to by było źle albo bardzo źle dla nich. W związku z tym zrobią wszystko, żeby ta internacjonalizacja RMB postępowała jak najwolniej. I to widać na tym wykresie, bo w momencie, kiedy się zabrali za to, a to był kwiecień 14 roku, i to widać na wykresie, a od tego momentu praktycznie można powiedzieć, że musiał nastąpić kontratak rynków finansowych na bardzo wielu płaszczyznach, których oczywiście ja nie znam, bo częściowo tylko znam, częściowo mogę się orientować, jak to wygląda, ale to jest nic. No. Proszę nie zapomnieć o tym, że waluta, że w ogóle rynek foreksowy to jest najbardziej płochliwa bestia, jaką sobie można wyobrazić. Tam wystarczy jedna sugestia u Bloomberga, że coś jest, że coś tam gdzieś tam, i od razu huzia, od razu jest reakcja. Więc też nieporównanie bardziej czułe niż giełdy, rynek foreksowy. Więc na takim rynku trzeba niesamowicie delikatnie postępować. No i co? I co jeszcze można na ten temat powiedzieć? Otóż ja myślę, że tak już powoli reasumując to wszystko. Ja myślę, że w miarę upływu czasu, kiedy gospodarka chińska będzie coraz bardziej krzepła, a kiedy yuan, co za tym idzie, będzie bardziej krzepł, okrzepnie, jako, znaczy, kiedy znaczna ilość inwestorów zrozumie, że to jest waluta, którą warto mieć w portfelu, a może jeszcze inaczej, kiedy banki, światowe banki centralne zrozumieją, że to jest waluta, którą warto mieć w portfelu, to wtedy będziemy mieli zupełnie inną sytuację. Wtedy będziemy mogli sobie powiedzieć, ok, to ten, znaczy będzie można to zaobserwować, że ten RMB jest mało odporny na wahania. Niestety nie tak, jak to się dzieje w tej chwili, bo proszę Państwa, bo jestem na wykresie z kolei US dollar do cen Y. No i sprawa jest prosta. No, od jakiegoś czasu, od miesiąca, może nawet troszkę więcej, mamy stabilizację z lekką tendencją spadkową. Lekką. Tam yuan otarł się o pozycję 7, 7 yuanów do dolara. Otarł się, nie doszedł do tego, było 6,95. I od tego momentu nastąpił jakiś kontratak. Jakiś. No ja o elementach tego kontrataku mówiłem. Kontratak rządu chińskiego. I to tutaj wykres zdecydowanie się spłaszczył. Aż niewiarygodne, jak się spłaszczył, bo jestem w tej chwili nie na rocznym, tylko na miesięcznym wykresie i on wygląda zupełnie niesamowicie. Więc tutaj widać tą interwencję. Widać w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej. Bo wcześniej po prostu nie było widać. Nie było tej interwencji. No to musicie sobie Państwo sami się temu przyglądnąć. Powoli zaczyna, powoli, ale to widać, wręcz ja to wręcz czuję z tego wykresu, jak te zapasy, które mają miejsce w ciągu ostatniego miesiąca. To widać na wykresie rocznym. Znaczy nie, nawet no nie od, proszę Państwa, od... No tak, od początku stycznia. Zaczynał się lekki spadek i próba utrzymywania tego spadku przez państwo. To widać. No to po prostu widać. Ale to trzeba zobaczyć wykres. To, o czym ja mówię, ma bezpośredni związek z międzynarodowymi, bo inwestorzy to są ludzie, którzy się patrzą na drobiazgi, na szczegóły, interesują ich drobiazgi. To, co ja mówię, to od tego inwestor zaczyna, duży inwestor zaczyna analizę RMB. Więc jeśli inwestorzy zauważą, że jednak yuan potrafi wygrać z dolarem, a mimo tego, że to nie dolar słabnie, a yuan się umacnia, no to wtedy taki inwestor zaczyna kombinować, zaczyna szukać głębiej. A proszę Państwa, to jest, ja już prawie 20 minut mówię, bo to jest temat rzeka. To proszę nie zapomnieć, że to jest jedna z najważniejszych spraw polityki finansowej Chin. No więc nic z tego, że ja mówię. Już 20 minut, ale ledwo musnąłem temat. A proszę mi wierzyć, że to jest bardzo ważne. Ja chyba będę musiał wrócić do omawiania RGI, czyli tego co omawiałem przez kilka lat. W ostatnim roku chyba z zaniedbałem to trochę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.